Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj w przystanku Historii mam przyjemność gościć pana doktora Pawła Skubisza, człowieka, który służbami się zajmuje od lat wielu. Jedna z pierwszych publikacji Studia nad wywiadem i kontrwywiadem całościowa, która była zbiorem tekstu, współredaktorem i pomysłodawcą był pan właśnie dr Paweł Skubisz. Też słynna książka we współautorstwie z Magdaleną Dźwigał, Biuro Śledcze, nie pamiętam drugiej części tytułu, w każdym bądź razie o biurze śledczym, które funkcjonowało na Rakowieckiej. No a teraz już plotki krążą od dłuższego czasu, że powstanie gigantyczna monografia Departamentu II, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rzeczywiście przygotowuję publikację, która będzie odnosiła się do historii Departamentu II, dokładnie do działalności Wydziału I, czyli tego kierunkowego po linii, jak mówiono wówczas w resorcie, głównego przeciwnika, czyli wydziału, który zajmował się rozpracowaniem szpiegostwa amerykańskiego w PRL-u. I ta publikacja jest aktualnie w procesie przygotowania. Już częściowo zacząłem ją pisać. Natomiast kwerenda jest gigantyczna, żeby uzmysłowić Państwu, o jakiej skali problemów mówimy, to samych spraw szpiegowskich w osób, które zostały skazane przez sądy PRL-owskie w latach 1946-1988 za współpracę z wywiadem amerykańskim, to w tej chwili jest 832 osoby. Ja weryfikuję oczywiście tą listę, jest tam sporo nieścisłości. Natomiast to i tak pokazuje na skalę olbrzymią działania i wywiadu amerykańskiego, czy wywiadów amerykańskich, bo tu musimy mówić o kilku różnych strukturach, które w Polsce komunistycznej działały z jednej strony, no i z drugiej strony oczywiście olbrzymią machinę kontrwywiadowczą i biur, które współpracowały i wspierały Departament II, żeby to szpiegostwo, czy tą działalność szpiegowską na rzecz Amerykanów likwidować. No, jeszcze na pewno trochę poczekamy i poczekacie Państwo na tą publikację. W tej chwili finalizuję już praktycznie, szlifuję książkę o Bogdanie Walewskim, szpiegu amerykańskim, który w moim przekonaniu jest najdłużej szpiegującym Polakiem na rzecz Amerykanów, którego Służba Bezpieczeństwa ujawniła i doprowadziła do skazania w Polsce Ludowej. No, ta książka jest już na ostatniej prostej, ostatnie poprawki do maszynopisu i wprowadzanie jeszcze jakichś delikatnych korekt w tekście, także myślę, że w przyszłym roku książka o Bogdanie Walewskim, zatytułowana Obywatel Walewski, komunistyczny dyplomata i amerykański szpieg, ukaże się nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.
Jeszcze warto podkreślić, bo zapomniałem to zrobić, za co przepraszam, współautor też i pomysłodawca serialu, który był emitowany w Telewizji Szczecin, te odcinki, nie wiem do końca, czy legalnie, czy nielegalnie, są dostępne na YouTubie, właśnie o szpiegach amerykańskich schwytanych w Polsce pod tytułem Szpiedzy. Cały cykl jest dostępny na YouTubie, mogą Państwo obejrzeć. Serial, który się cieszył bardzo dużą popularnością. Szkoda, że nie ma kontynuacji i mam nadzieję, że takową mieć będzie. Departament II, czyli wywiad, czyli kontrwywiad, często jest też mylony, panie doktorze, z działalnością SB. Z działalnością SB w znaczeniu takiej czystej bezpieki. Czym się różnił Departament I od SB? Chociaż wszyscy oczywiście funkcjonariusze pracujący w MSW, łącznie z Departamentem I, byli przyporządkowani strukturze Służby Bezpieczeństwa od pewnego momentu.
Znaczy ja myślę, że mamy aktualnie, mimo tego, że minęło już od transformacji ustrojowej ponad 30 lat i sam Instytut Pamięci Narodowej funkcjonuje ponad lat 20, mamy wciąż jeszcze w tej przestrzeni publicznej duży problem z tym, żeby Polacy potrafili tak precyzyjnie powiedzieć, czym zajmowały się organa bezpieczeństwa państwa. No, tu schemat jest taki najbardziej klarowny i jasny podziału. Oczywiście wszyscy ci funkcjonariusze, którzy pracowali jako funkcjonariusze SB w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, byli funkcjonariuszami komunistycznej bezpieki, tak? Tylko że oni dzielili się jakby na kilka różnych pionów i takich najgłówniejszych można byłoby wskazać oczywiście Departament Pierwszy, który zajmuje się działalnością wywiadowczą, Departament Drugi, który zajmuje się kontrwywiadem, no i później od tego mamy kolejne piony Służby Bezpieczeństwa, czyli tak klasyczna esbecja, czyli Departament Trzeci, 3A, czwarty, który zajmuje się inwigilacją i rozpracowaniem ludzi i osób, księży katolickich i osób związanych z różnymi wyznaniowymi kościołami czy grupami. Później mamy oczywiście Departament Piąty zajmujący się ochroną gospodarki i Departament Szósty ochroną gospodarki w tym obszarze wiejskim. Oczywiście oprócz tego są inne struktury Służby Bezpieczeństwa, choćby Biuro Studiów, bardzo elitarne, wyjątkowe miejsce, które naprawdę prowadzi szereg operacji również w kierunku czy rozpracowania struktur opozycyjnych choćby. No ale też jest cały zakres biur pomocniczych i tutaj wskazać by należało w pierwszym rzędzie Biuro B, czyli Biuro Obserwacji, to które będzie chyba najlepszym przyjacielem, jeśli można tak powiedzieć, kontrwywiadu, czyli Departamentu Drugiego. To biuro, które prowadziło obserwacje za ludźmi, czy to na ulicy, czy w jakichś różnego rodzaju miejscach publicznych. No, warto wspomnieć oczywiście o biurze techniki operacyjnej, które będzie wykorzystywało różnego rodzaju środki techniczne do inwigilacji obywateli, w tym choćby podsłuchy telefoniczne, podsłuchy pokojowe, nagrania z kamer i tak dalej. No, istotnym na pewno biurem pomocniczym w tym wszystkim jest Biuro W. Ono też jest takim bardzo ważnym elementem kontrwywiadowczej ochrony państwa komunistycznego. Biuro W, czyli Biuro Perlustracji Korespondencji. Biuro, którego funkcjonariusze w urzędach pocztowych przeglądali korespondencję, którą wymieniali między sobą Polacy albo wymieniali między na przykład obcokrajowcami, tak? Badali listy, które przychodziły do Polski, które z Polski wychodziły w różnym kontekście, czy to pewnego niepolitycznego, czy myślenia w kategoriach politycznych, które były niepoprawne w stosunku do linii obowiązującej w państwie komunistycznym, czy też jak w wypadku szpiegów szukano różnego rodzaju tajnopisów ukrytych, specjalnie spreparowanych mikrokropek z informacjami, z wiadomościami kierowanymi do szpiegów albo w drugą stronę przez szpiegów do ośrodków wywiadowczych. No, oczywiście mamy jeszcze wyspecjalizowane komórki związane z ruchem granicznym, takim podstawowym elementem tutaj jest Biuro Paszportów. No i to jest też takie biuro, które bardzo mocno wspiera działalność kontrwywiadu, no bo wielokrotnie dochodziło do kontaktu obywateli z przedstawicielami służb za granicą i tutaj na przykład w wypadku osób, które na przykład powiedziały za dużo w stosunku, nie wiem, do funkcjonariuszy służb specjalnych na Zachodzie, to ta pierwsza weryfikacja, ta pierwsza informacja o tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, właśnie tam była wyławiana. Ale Biuro Paszportów to również miejsce, gdzie wyławiano najbardziej interesujących kandydatów na przykład do werbunku i tam był też Tam była też łatwość werbunku, no bo wiadomo, że to petent przychodził do służby, a nie służba do petenta, tak? To tutaj ta osoba, która przychodziła po paszport, miała pewnego rodzaju oczekiwanie i łatwiej było ją zmusić albo zachęcić do współpracy agenturalnej. Tutaj można było na tym poziomie wyłowić osoby, którymi później można było prowadzić na przykład gry operacyjne z obcą służbą. My wiemy na przykład w stosunku do Amerykanów, że co najmniej 20 takich gier od lat, końca lat 50. aż do lat 80. było prowadzonych i to były bardzo skuteczne narzędzia pracy kontrwywiadowczej. Mam nadzieję, że jeszcze o tym z panem redaktorem będę mógł chwilę porozmawiać, przybliżając kulisy, dlaczego tak się działo i jakie przynosiło to pożytki dla służby. Z innych istotnych biur, z którymi współpracował kontrwywiad w tym obszarze takiego reżimu kontrwywiadowczego, to były biura związane z rejestracją ruchu granicznego, ale też takie biura pomocnicze, jak nie wiem, biuro radio kontrwywiadu, tak, którego zadaniem był stały nasłuch różnego rodzaju częstotliwości i nagrywanie tych pikających w eterze wiadomości, które nagrywano po tym, jak łapano szpiega, żeby móc odczytać te wiadomości według kluczy, które posiadali specjalnych gam szpiedzy w wyposażeniu szpiegowskim. I wiemy, że kilka takich operacji skończyło się dużym sukcesem również Służby Bezpieczeństwa. Więc reasumując, kontrwywiad to oczywiście departament drugi od końca lat 40. I to jest jakby ta działalność skierowana głównie na poszukiwanie wrogiej agentury, agentury służb specjalnych państw kapitalistycznych, względnie ludowych Chin, bo to też był ważny obszar działalności kontrwywiadu, ewentualnie kadrowych pracowników tych służb, którzy prowadzili działalność wywiadowczą na terenie Polski, ale też innych państw demoludu, nie wyłączając z tej liczby również Związku Sowieckiego, bo tutaj ścisła współpraca w obszarze właśnie kontrwywiadowczym, zarówno z przedstawicielami Związku Sowieckiego, KGB tamtejszego, ale innych bratnich służb Węgier, wschodnich Niemiec, czechosłowackich jest zauważalna.
No dobrze, to zacznijmy. Każda historia ma swój początek. Historia powstawania wszystkich tych służb, które stawały się elementem aparatu represji, najpierw Polski Ludowej, PRL, też ma swój początek. Kto założył, czy w jakich warunkach zakładano coś, co potem przybrało nazwę Departamentu Drugiego już wyspecjalizowanej służby? Bo warto pamiętać, że na początku był resort bezpieczeństwa publicznego.
No tak, no tutaj trzeba byłoby sięgnąć do samych początków tworzenia Polski Ludowej i do lipca 1944 roku. Tak jak wiele innych struktur, czy politycznych, partyjnych, czy też jakby organizacji i struktur o charakterze właśnie bezpieczeństwa, no, one zostaną wręcz przywiezione ze Związku Sowieckiego w postaci grup operacyjnych, które utworzą w tym wypadku resort bezpieczeństwa wewnętrznego, a równocześnie z drugiej strony milicję obywatelską, która również w tym pierwszym okresie funkcjonowania Polski Ludowej no, będzie bardzo ważnym elementem właśnie represyjnym w stosunku do Polaków. I trzeba powiedzieć wprost, że sam początek resortu i ten główny, pierwszy wydział tego resortu, on ma nazwę taką, że to jest wydział kontrwywiadowczy, tak? I rzeczywiście w tym pierwszym okresie główna działalność to jest działalność na kierunku niemieckim przeciwko czy osobom związanym z reżimem hitlerowskim, czy agentom służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, policyjnych państwa niemieckiego z jednej strony, ale im dalej w kolejne miesiące po lipcu 1944 roku, to ostrze działalności kontrwywiadu, a później rozwijanego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego jest skierowane głównie przeciwko osobom związanym z podziemiem niepodległościowym, z rządem polskim na uchodźstwie i przedstawicielami tego rządu w terenie, czy też osobom, które były związane z tym emigracyjnym oddziałem drugim Sztabu Generalnego, oddziałem drugim Sztabu Naczelnego Wodza, bo tak to precyzyjnie trzeba powiedzieć, czyli wywiadem emigracyjnym. Tak? Utworzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego powoduje, że kontrwywiad staje się jednym z wielu różnych departamentów i biur i wówczas w 1945 roku znowuż widać to, jak jest uplasowany w całej organizacji aparatu represji, bo jest departamentem z liczbą porządkową pierwszą, czyli to jest departament pierwszy, tak? I taką numerację będzie nosił kontrwywiad aż do przełomu lat 40. i 50. W końcówce lat 40. zostanie przemianowany na departament drugi i z tą nazwą dotrwa praktycznie do zmian ustrojowych w roku 1990 i likwidacji Służby Bezpieczeństwa. Czyli nadal będzie tym kluczowym, w mojej ocenie bardzo istotnym elementem aparatu bezpieczeństwa i niezwykle elitarnym. Jeśli miałbym patrzeć przez pryzmat...
Na czym ta elitarność polegała?
Z różnych powodów, tak? Głównie dlatego, że w moim przekonaniu do departamentu drugiego trafiali najlepsi możliwi kandydaci do służby w Służbie Bezpieczeństwa. Tak? To o ile ten departament pierwszy jest taki, można powiedzieć, dość zamknięty wewnętrznie, tak? Tam ten dopływ świeżej krwi następuje dopiero tak naprawdę po roku 57, ale nawet i w kolejnych latach tam jakby dobór tych kadr jest takim doborem, może to złe słowo, wsobnym, wstecznym, tak? Dobiera się, nie wiem, synów funkcjonariuszy, nie wiem, córki funkcjonariuszy, osoby, które są z pewnego kręgu zamkniętego, partyjno właśnie bezpieczniackiego, no to w wypadku Departamentu Drugiego, szczególnie po roku 56, mamy nabór taki, można powiedzieć, zewnętrzny, ale jak najlepszych kandydatów. Po roku 56 do Służby Bezpieczeństwa, do Departamentu Drugiego są kierowani ludzie już absolwenci szkół wyższych, często po prawie, często po ekonomii, znający języki obce. I nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o języku rosyjskim, ale na przykład ze świetnym angielskim, z bardzo dobrym niemieckim, po to, żeby móc realnie obsługiwać te główne kierunki działania kontrwywiadu, czyli zwalczać obcą agenturę. No i tu trzeba powiedzieć wprost, że tymi głównymi kierunkami to był przede wszystkim kierunek amerykański.
Trzy wydziały, które są przeznaczone dla trzech krajów. Jedynka, dwójka i trójka, Niemcy, Wielka Brytania i Niemcy.
Dokładnie.
Znaczy, plus jeszcze
te, powiedzmy sobie, peryferyjne elementy, nie wiem, przy Brytyjczykach mamy Kanadyjczyków, choćby, tak. No i oczywiście te trzy główne kierunki, ale są również funkcjonariusze, którzy są oddelegowani do rozpracowania struktur służb specjalnych francuskich, które były bardzo aktywne albo które bardzo aktywnie rozpracowywano na przełomie lat 40. i 50. Będą delegowani funkcjonariusze do rozpracowania struktur wywiadowczych państw skandynawskich, czy choćby izraelskich, tak? No, nie mówiąc o tym, że również będziemy mieli funkcjonariuszy, którzy będą zajmowali się w małym, ale mimo wszystko w zakresie choćby rozpracowaniem kontrwywiadowczym po linii Chin Ludowych, ale też takich, powiedzmy sobie, zagadnień problemowych. I to jest taki bardzo ważny element, to jest choćby rozpracowanie środowiska osób tak zwanych uciekinierów, tych, którzy wyjechali z Polski i nie wrócili, albo uciekli z PRL-u. No bardzo silny na pewno taki strukturalnie podmiot, to jest wydział, który zajmuje się choćby transportem, tak, w ruchu międzynarodowym, tak, i nie mówimy tylko tutaj o tirach, ale również o transporcie morskim, no to jest jakby, czy lotniczym, tak, no są takie rzeczy, które jak patrzymy na funkcjonowanie Departamentu Drugiego, to trzeba tak patrzeć, że no musi być ta linia styku gdzieś, tak? Czyli to nie jest tak, że ten departament działa w jakiejś próżni. Tam musi dochodzić do realnego funkcjonowania, realnych interakcji pomiędzy obywatelem PRL-u a obcą służbą, tak? Albo w kraju, a jak się okaże z biegiem lat, gdy ten reżim paszportowy będzie taki mniejszy w PRL-u, no to przede wszystkim poza granicami Polski, tak? No bo tam łatwiej takiego delikwenta wyłuskać, znaleźć, opracować, a później zwerbować, a jak już jest zwerbowany, to łatwiej go na zachodzie, bo bezpieczniej zadaniować, odbierać od niego zadania. I takich przykładów mamy wiele na to, że te służby szukały właśnie osób, które mogły z Polski wyjeżdżać, najczęściej regularnie, bo ich obsługa była i łatwiejsza, i bezpieczniejsza.
Jest też takie pojęcie, które pojawia się w języku służb i współczesnych, i dawniejszych. Tym pojęciem jest określenie kontrwywiad ofensywny. Jak miałem przyjemność tutaj też w przystanku historii ostatnio rozmawiać o tak zwanej, znaczy to wszystko, co znamy pod zbiorczą nazwą afery Bergu. Witold Bagiński, badacz tej afery od strony tych wszystkich działań, jakie realizowały służby PRL-u, wskazuje na to, że nie była to operacja Departamentu Pierwszego, czyli PRL-owskiego wywiadu, tylko właśnie Departamentu Drugiego i tak zwanego kontrwywiadu ofensywnego. Zawsze myślimy o tym, kiedy mówimy o kontrwywiadzie, że to jest tylko działanie w obrębie własnego kraju, a tu nie. Powoływano bardzo liczne, duże siatki szpiegowskie, które działały także na Zachodzie. Nie kolidowało to, nie koliduje to z pracą wywiadu. Ja wiem, że pan też na odcinku niemieckim dogrzebał się różnych ciekawych i mam nadzieję w przyszłości opisanych historii.
Jeżeli chodzi o taką działalność ofensywną w wypadku Departamentu Drugiego, czyli od, powiedzmy sobie, początku lat 50., a szczególnie po 56. roku, to rzeczywiście Departament Drugi prowadzi szereg operacji zagranicznych, szczególnie w tym obszarze najbliższym Polsce Ludowej, czyli w Niemczech, w Austrii i w Szwajcarii. Zresztą później zostanie to usankcjonowane. Będzie to w wypadku poza Departamentem Pierwszym, czyli wywiadem, jedyna struktura organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która będzie mogła prowadzić samodzielne operacje poza granicami Polski właśnie w tych trzech krajach. Oczywiście afera Bergu to czasy Polski stalinowskiej, natomiast już w tym okresie po 56 roku Departament II będzie realizował ten ofensywny wywiad poprzez tak zwane gry operacyjne. Przez wiele lat bardzo trudno było w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiącym główny zasób po Służbie Bezpieczeństwa, odnaleźć tego typu materiały. No, pomogła nam bardzo mocno pandemia. Ta głębia informacyjna dokonana rękami i pracą, wielkim wysiłkiem archiwistów Instytutu Pamięci Narodowej, którego z tego miejsca chciałbym ja w imieniu swoim, ale też i kolegów badaczy serdecznie podziękować, no, pozwoliła na to, żebyśmy mogli spojrzeć i przyjrzeć się szeregowi gier operacyjnych prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Departament II przeciwko ośrodkom wywiadowczym w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście siłą rzeczy najwięcej tych operacji było prowadzonych przeciwko zachodnim Niemcom, w mniejszej skali przeciwko Amerykanom i później im dalej od Polski, czy Brytyjczycy, Francuzi i tak dalej, im mniej aktywne i mniej ważne z punktu widzenia PRL-u wywiady, tym tych gier operacyjnych jest oczywiście mniej. Pan redaktor poruszył bardzo ważną sprawę. Tak? Jak patrzymy na historię kontrwywiadu i poszukiwania, identyfikowania szpiegów czy agentów obcych służb w PRL-u, to przez całe te 50 lat Polski Ludowej, prawie 50 lat Polski Ludowej, no, to nie była jednolita grupa osób, one nie działały według jednego schematu. Tu trzeba powiedzieć, że mamy pewne okresy z takimi charakterystycznymi dla nich elementami. W Polsce Ludowej, tak powiedzmy sobie do roku 55, mamy bardzo ostry reżim paszportowy, tak? Taki graniczny. Z Polski praktycznie się nie wyjeżdża, do Polski praktycznie się nie przyjeżdża. Tak? Nie ma praktycznie w ogóle ruchu turystycznego. W tych okolicznościach jest bardzo trudno prowadzić działalność wywiadowczą na terenie Polski Ludowej i PRL-u. Stąd też służby specjalne państw zachodnich decydują się na budowanie dużych siatek, dużych organizacji wywiadowczych na terenie Polski, które są obsługiwane przez Zieloną Granicę głównie. Oczywiście również z placówek dyplomatycznych, ale to w mniejszym zakresie. Tak naprawdę, gdy jeszcze nie ma zbudowanych dobrych struktur formacji granicznych w Niemczech Wschodnich, nie ma płotów, zasiek, nie ma muru berlińskiego w samym Berlinie, to przechodzenie przez granicę polsko-niemiecką jest relatywnie proste, tak? I ci główni kurierzy jakby kursują między Polską a zachodnimi strefami okupacyjnymi Niemiec, gdzie ulokowane są ośrodki wywiadowcze i przenoszą informacje w jedną stronę, a w drugą pieniądze i oczekiwania, czyli zadania, które są do zrealizowania. Te siatki wywiadowcze, one mają po kilku zawodowych, byśmy powiedzieli, agentów, którzy pracują na rzecz obcej służby i razy 3-4 liczbę osób dodatkowo, które obsługują te siatki. I to są różne osoby. To są meliniarze, to są osoby, które sprzedają, nie wiem, dolary, złoto, zegarki, dostarczają jedzenie, dostarczają broń, organizują transport, łączność, przenoszą informacje. I w momencie, gdy wpada jedna osoba z takiej grupy, to potem Urząd Bezpieczeństwa likwiduje całą taką siatkę. Proszę sobie wyobrazić, że w procesach w latach, pod koniec lat 40., na początku lat 50. potrafi być sądzonych za szpiegostwo dla danej grupy 20-30 osób. W takim procesie zapadają 3, 4, 5 wyroków śmierci. Tak? Jest to straszne doświadczenie, no ale to pokazuje skalę, jak należało zorganizować taką agenturalną działalność jednego, dwóch, trzech szpiegów, żeby oni mogli funkcjonować w Polsce komunistycznej pod dużym reżimem właśnie takim kontrwywiadowczym i z drugiej strony brakiem możliwości wyjazdu z kraju. To się kończy szeregiem naprawdę spektakularnych, z jednej strony można powiedzieć sukcesów kontrwywiadu, a z drugiej strony porażek tych służb specjalnych. No i tam naprawdę zapadają wyroki śmierci, prawie 100 wyroków śmierci w wypadku szpiegów amerykańskich skazanych za działalność właśnie wywiadowczą w PRL-u. Bardzo dużo. Zmienia się to wszystko po roku 55-56. Liberalizacja życia politycznego, krótkotrwała, przynosi jeden zasadniczy, poważny skutek w tym obszarze takiego ruchu międzynarodowego. Otwarcie Polski. Otwarcie Polski na możliwość wyjazdów zagranicznych. Oczywiście ona jest koncesjonowana i będzie koncesjonowana do roku 90. I w drugą stronę możliwości przyjazdów do Polski, również przyjazdów rodzinnych, turystycznych. I po tej porażce, tak, szczególnie połowy lat 50., szeregu wpadek dużych siatek amerykańskich, brytyjskich, francuskich, dużej ilości siatek niemieckich, te wywiady bardzo szybko korzystają z tego, że otwarte są granice. Już nie ma dużych, wieloosobowych grup. Są pojedynczy szpiedzy, pojedynczy agenci, czasami działający w grupach dwu-, trzyosobowych. Tak? Co powoduje to? To powoduje jedną zasadniczą rzecz, że o wiele trudniej teraz tych szpiegów znaleźć, złapać i rozpracować w jakimś takim szerszym kontekście. Mamy z pojedynczymi osobami do czynienia, tak? Więc ten kontrwywiad po roku 55-56 przez następną dekadę, a może nawet i dwie, będzie uczył się na nowo, jak łapać szpiegów w PRL-u. I trzeba powiedzieć, że lekcje przez te 20 kolejnych lat do roku 75-78 bardzo dobrze odrobi. I rzeczywiście po roku 75, tak do połowy lat 80. można powiedzieć o złotej epoce Departamentu II, czy złotej epoce kontrwywiadu, bo tam sukces goni sukces. Tam są dziesiątki odnalezionych, wytypowanych osób, które mogą być agentami i z tej grupy rzeczywiście udaje się rzeczywistych, realnych szpiegów, można powiedzieć z punktu widzenia państwa komunistycznego, groźnych, przynoszących obcym służbom realne korzyści, udaje się wyłowić, rozpoznać, skazać. No i to jest naprawdę duży sukces i duża praca, która jest wykonana rzeczywiście taka u podstaw, samodzielnie i przy współpracy z bratnimi służbami, bo to też trzeba podkreślić. Szczególnie duży wpływ na rozwój Departamentu II i technik kontrwywiadowczych mają tutaj Sowieci, którzy są najbardziej realną i najbardziej wpływową służbą, nie tylko ze względu na wielkość, na uplasowanie, ale na to, że rzeczywiście Sowieci chcą dzielić się wiedzą na temat organizacji służb wywiadowczych państw zachodnich z Polakami. To robią.
No dobrze, tutaj to padło z ust pana doktora. To jest bardzo ciekawa kwestia. W jaki sposób typuje się, jak pan to powiedział, agenta? Kto może być w kręgu podejrzeń, w jaki sposób, kto i jak stawia, że przyjrzyjmy się, nie wiem, tej postaci albo tej osobie, bo co jest tym powodem, że komuś się przyglądamy, nie wiem, wyjazd zagraniczny, praca w jakiejś instytucji czy kontakty, nie wiem, z placówką, z ambasadą na przykład amerykańską w Warszawie, na czym polega to, jak to pan ujął, typowanie? I tylko jedną rzecz jeszcze chcę dodać, bo często myli się, czy zawęża się pracę w ogóle samego kontrwywiadu tylko do właśnie kontrszpiegostwa.
Tutaj bym wskazał na takie trzy główne zasadnicze grupy osób, które pod ten reżim kontrwywiadowczy podpadały. Pierwszą grupą, przy czym trzecia jest najistotniejsza, najważniejsza i na pewno jej poświęcę najwięcej uwagi. Pierwsza taka grupa to są tak zwani oferenci. Ich się często nazywa w żargonie służb samorodki. Tak? To są takie osoby, które zgłaszają się do obcej służby, proponując swoje usługi szpiegowskie. Z reguły są to osoby, które mają małe doświadczenie, małą świadomość reżimu kontrwywiadowczego, są gotowe za pieniądze przekazać jakieś tam określone informacje. Jakbyśmy sobie popatrzyli na skalę ich dekonspiracji, to tak myślę, że 1/3 wszystkich szpiegów w PRL-u to właśnie stanowili tacy oferenci, którzy wpadali w różny sposób, tak? Z reguły wysyłając listy do placówek dyplomatycznych i dalej już jak po sznurku te listy z biura W, czyli z biura perlustracji korespondencji, trafiały do Departamentu II, do kontrwywiadu, do stosownego wydziału, jak widziano mniej więcej, po którym to jest kierunku, jak do ambasady amerykańskiej, to wiadomo, że do Wydziału I, jak do brytyjskiego, to wiadomo, że do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tam już realizowano, tak? Z reguły posługiwano się bardzo prostą metodą. Od początku lat 60. Największym przyjacielem takiego kontrwywiadowcy, który szedł na spotkanie z szpiegiem czy osobą, która oferowała usługi szpiegowskie obcej służbie, największym przyjacielem był magnetofon ze takimi małymi szpulami z taśmą magnetofonową i nagrywał do celów procesowych, nagrywał daną osobę, prowadząc z nim rozmowę, często udając dyplomatę. Nie wiem, taki przykład Adama Wilka, to jest połowa lat 60. mężczyzny, który zaoferował pomoc Amerykanom pracując w Stoczni Szczecińskiej i do niego przyjechał Zbigniew Twerd, młody wówczas w stopniu porucznika. Młody kontrwywiadowca, młody człowiek, eleganckim zachodnim samochodem na tablicach rejestracyjnych, dyplomatycznych i łamanym angielsko-polskim takim slangiem przeprowadził rozmowę najpierw jedną, a potem drugą, która była udokumentowana na taśmie magnetofonowej i która stanowiła główny dowód w procesie przeciwko Adamowi Wilkowi przed sądem, który skazał go na 2 lata więzienia. No to jest jedna taka grupa, czyli oferenci.
Mało jak na PRL, 2 lata?
No problem tej sprawy jest taki, że Adam Wilk zasadniczo nie przekazał żadnych informacji, które można byłoby uznać za istotne z punktu widzenia, nie wiem, obronności PRL-u i tak dalej. No, mimo wszystko po 1956 roku trzeba powiedzieć, że sądy wojskowe, bo głównie skazywały sądy wojskowe, jednak ważyły wagę tej winy, tak? Co się kryło za tą działalnością właśnie szpiegowską. W wypadku oferentów kary są niewielkie, 2-3 lata, to naprawdę tam maksymalnie jak ktoś dostał 5, to był bardzo surowy wyrok. To już oznaczało, że spotkał się z dyplomatami i ustalono, czy z przedstawicielami obcej służby pod przykryciem dyplomatycznym i ustalono, że on rzeczywiście przekazał jakieś realne informacje, jakieś realne wiadomości szkodliwe z punktu widzenia państwa polskiego. I to jest ta jedna grupa, czyli oferenci. Drugą grupą, chyba jeszcze liczniejszą niż ci oferenci, ale tak myślę, że 1/3, może nawet więcej, to stanowili uciekinierzy albo osoby, które pozostawały po wyjeździe z PRL-u nielegalnie poza granicami kraju. Zasada była taka, że jak ktoś uciekał albo starał się o pobyt czasowy albo w ogóle, nie wiem, status uchodźcy, to trafiał do ośrodka przejściowego dla uchodźców. I cały szereg tych ośrodków, szczególnie w Niemczech zachodnich, to były ośrodki, które miały bardzo rozbudowaną strukturę funkcjonariuszy wywiadów 4 jakby państw. W pierwszym rzędzie Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i Niemców. I praktycznie każdy kto trafił do tego ośrodka, był przez te służby przesłuchiwany, tak? Trzeba było złożyć wyjaśnienia i różne były wyjaśnienia, tak? O tym, gdzie ktoś pracował, jakich ma członków rodziny, gdzie oni pracują znowuż, gdzie służył w wojsku i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze, co można było zrobić, wracając z takiego wyjazdu, to przyznać się, że się było w takim ośrodku dla uchodźców i nie daj Boże przyznać się, że rzeczywiście się rozmawiało i coś się powiedziało, tak? To był, no, traktowano to jako zdradę i wytaczano tutaj jakby te argumenty czy paragrafy związane ze szpiegostwem i skazywano również, i tutaj znowu, to nie są wysokie wyroki. 2-3 lata więzienia, czasami 4, tak, w zależności od szkodliwości. Jeżeli ktoś się jeszcze zatrudnił, nie daj Boże, na przykład w kompaniach wartowniczych, czy amerykańskich, czy brytyjskich, no to wiadomo, że ten wyrok był surowszy, bo tam jeszcze dokładano paragraf o służbie w obcej armii, więc to ten wyrok był bardziej surowy. No ale to jest taka druga grupa, tak. Też bym powiedział, w większości wypadków mało szkodliwa, chociaż zdarzali się agenci, którzy tą drogą przechodzili błyskawicznie albo na pozycje agenturalne w Polsce, czyli wracali, jednak służba ich zmuszała do tego, mówiła: słuchaj, dostaniesz ten azyl za 3 lata, ale musisz dla nas popracować, tak, w Polsce. Albo inna rzecz, byli przygotowywani i werbowani przez służby zachodnie jako werbownicy. Tak? I tutaj takim przykładem dobrym jest Adamaszek, Norbert Adamaszek, który będzie werbował Polaków ze Śląska, czy z polskimi, czy z niemieckimi korzeniami, do służby w obcym, w tym wypadku amerykańskim wywiadzie. Tak? Więc tutaj dwie takie role dla tych osób, które dały się zwerbować. No i trzecia, taka chyba najbardziej z punktu widzenia departamentu drugiego grupa, to rzeczywiście realni szpiedzy zwerbowani przez służbę najczęściej na Zachodzie. Trzeba powiedzieć sobie, że służby z reguły werbowały właśnie na Zachodzie. Kogo? Jakbyśmy tak sobie spojrzeli przez taki przekrój tych szpiegów, których, no, powiedzmy sobie, były 3000 zatrzymanych w PRL-u do roku 88 i skazanych za szpiegostwo w tym systemie, to 95% tych szpiegów to byli mężczyźni. Głównie w sile wieku, dojrzali, 30-40-latkowie, z reguły o dobrej pozycji materialnej, znający języki obce i będący w pracy, w służbie na określonych stanowiskach. Często kierowniczych, często z możliwością wyjazdu, naukowcy byli taką grupą, która była w szczególnym zainteresowaniu, szczególnie ci, którzy byli związani na przykład z sektorem lotniczym. To były takie obszary, które, no, wojskowi to siłą rzeczy, ale tutaj też przede wszystkim dążono do tego, że to byli sztabowcy albo ludzie związani z lotnictwem albo z obroną przeciwlotniczą. Też takie, można powiedzieć, przepraszam, że to powiem, skrzywienie kierunkowe zainteresowań właśnie służb zachodnich w bardzo określonym kierunku. Co więcej, ludzie, którzy znali języki obce, którzy z reguły mieli rodziny i wśród tej takiej najlepszej agentury zachodniej, ludzie, którzy mieli wcześniej kontakt ze służbą bezpieczeństwa, albo tą cywilną, czyli z SB, albo z organami wywiadu, kontrwywiadu wojskowego, czyli zarządem drugim Sztabu Generalnego, tą służbą wywiadowczą, czy WSW w wypadku służby kontrwywiadowczej. Nie wiem, czy taki był świadomy zamiar, czy po prostu tak się działo, że dawali się werbować ludzie, którzy już mieli pewnego rodzaju przetarte szlaki, tak? Którzy mieli pewnego rodzaju świadomość, czym jest służba czy współpraca z wywiadem, kontrwywiadem. Tak? Oni też potrafili zachować pewnego rodzaju dystans i dyskrecję tego, to też jest istotny jakby gwarant skutecznej działalności szpiega, czyli umiejętność zachowania dyskrecji wokół swojej działalności. No i teraz tak, gdzie ich werbowano? Powiedziałem, że za granicą. Są oczywiście takie kierunki główne, które można dostrzec. Bardzo wielu szpiegów zostało zwerbowanych na Dalekim Wschodzie. Myślimy tutaj głównie o misjach stabilizacyjnych, czy powiedzmy sobie takich komisjach rozjemczych, które są tworzone w Korei najpierw, a później w Indochinach po konferencji genewskiej, czyli w Wietnamie, Laosie i Kambodży. To jest jedna taka grupa. Bardzo silną grupą osób werbowanych na Dalekim Wschodzie są marynarze. Trzeba pamiętać o tym, że Polska była jednym z prekursorów wymiany handlowej z komunistycznymi krajami Dalekiego Wschodu, z Chinami. Tutaj w ogóle powstała spółka joint venture. Pierwszy armator chiński, który w ogóle prowadzi wymianę handlową, to jest spółka Chipol Brok, stworzona z Polakami, istniejąca do dzisiaj. Ale cały szereg choćby polskich linii oceanicznych na Daleki Wschód to są linie obsługiwane przez Polaków, a którzy mają szeroki kontakt w portach, nie wiem, w Japonii, w portach brytyjskich na Dalekim Wschodzie i obsługują te linie i tam są werbowani, po to nie żeby czy działać na linii polskiej, ale żeby rozpoznawać wielkiego brata. Amerykanie już od początku lat 60., a może nawet i końcówki lat 50. uznają Chińczyków za jednego z najważniejszych wrogów w takiej geopolityce. Tak? Mówią to agentom wprost. Ci Chińczycy są ważniejsi niż Rosjanie. Tak? W trakcie rozmów werbunkowych są takie zapisy zatrzymanych szpiegów albo podwójnych agentów, którzy mówią, że w taki sposób są werbowani marynarze polscy, żeby działać nawet nie przeciwko PRL-owi, nie przeciwko Związkowi Sowieckiemu, ale właśnie przeciwko Chinom, północnemu Wietnamowi i innym państwom komunistycznym na Dalekim Wschodzie. To jest taki na pewno bardzo silny obszar prowadzonych werbunków. W Bangkoku zresztą Amerykanie utworzą specjalną grupę CIA, której zadaniem będzie werbowanie ludzi z krajów, powiedzmy sobie, demokracji ludowej z Europy środkowo-wschodniej i wschodniej. Drugim na pewno takim obszarem bardzo istotnym są państwa europejskie i Stany Zjednoczone. Tak? Miejscem, które można śmiało uznać za stolicę szpiegostwa w czasie zimnej wojny.
Wiedeń.
Berlin i Wiedeń. To są dwa takie miejsca, szczególnie ten Wiedeń, który jest na takim uboczu, ale niekoniecznie na uboczu, bo leży całkiem blisko i Węgier, i Czechosłowacji, relatywnie blisko Polski. I to jest państwo, w którym jest słaby reżim.
Siedziby wielu instytucji międzynarodowych.
Oczywiście. I bardzo słaby reżim kontrwywiadowczy to powoduje, że tam łatwiej jest się spotkać, tam łatwiej łącznikować. Tam, nie wiem, jak popatrzymy na największe afery szpiegowskie PRL-u, to w Wiedniu praktycznie wszyscy szpiedzy służb zachodnich są łącznikowani, tam kupują samochody. To jest miejsce, w którym służby zachodnie u dealerów tamtejszych, czy Mercedesa, czy Opla, kupują tym szpiegom samochody i tam można te samochody odebrać. Jest taki magnes, taki nie wiem, element, który spaja wiele spraw szpiegowskich, właśnie ten Wiedeń i te elementy choćby związane z tym, jak dać uposażenie szpiegowi i żeby kontrwywiad się nie zorientował. No i oczywiście wyjazdy studyjne, studenckie, to jest taki obszar, gdzie są werbowani naukowcy. Dyplomaci są pod szczególnym jakby zainteresowaniem. Oczywiście w placówkach dyplomatycznych był reżim i taki polityczny, i kontrwywiadowczy, ale część osób da się zwerbować właśnie z tego grona, jak on niezwykle atrakcyjny, i naukowcy. Tak? Wymiana naukowa również w obszarze przemysłu, to trzeba powiedzieć, i to różnych sektorów, ale największym i chyba najbardziej licznym takim obszarem zainteresowań jest przemysł lotniczy. lotniczy polski, no to to są te osoby, które są realnie werbowane. I z tej trzeciej grupy rzeczywiście pochodzą najlepsze w mojej ocenie werbunki, których dokonują czy Amerykanie, czy Brytyjczycy, czy Niemcy, czy Francuzi, bo one przynoszą realne korzyści w postaci informacji z różnych obszarów. Wojska, polityki, gospodarki, ale też takich rzeczy, które byśmy uznali, że to może jakaś fanaberia, czyli takiej obyczajowości Polski ludowej, ale ukierunkowanej na określone grupy społeczne, tak, ludzi, władzy czy ludzi po prostu, kultury, nauki, żeby poszerzać informacje na temat potencjalnych dalszych kandydatów do werbunku.
Czy kontrwywiad posiadał coś, co jest odpowiednikiem inspektoriatu, który działał dla Departamentu Pierwszego w komendach wojewódzkich i powiatowych Milicji Obywatelskiej?
Oczywiście i to była jedna z duża struktura, tak? Trzeba pamiętać o tym oczywiście, że oprócz Departamentu Drugiego, tu pan redaktor poruszył bardzo ważną sprawę, praktycznie w każdym województwie, w Komendzie Wojewódzkiej, a później w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych był Wydział Drugi, który był odpowiednikiem Departamentu Drugiego, a sekcje były odpowiednikami wydziałów w Departamencie. Powiem więcej, ta struktura schodziła jeszcze niżej do komend powiatowych Milicji Obywatelskiej, a po reformie również do rejonowych urzędów spraw wewnętrznych, czy jak w wypadku, nie wiem, Warszawy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Tam wszędzie pracowali funkcjonariusze kontrwywiadu. Przy czym no, ich praca przypominała taki codzienny urzędniczy często znój. Oni prowadzili szereg spraw takich operacyjnych, obiektowych, byśmy powiedzieli, w takim charakterze, czyli na określone instytucje, na określone zagadnienia, no, takimi, nie wiem, każdy województwo, każdy powiat musiał mieć zaprowadzoną tak zwaną charakterystykę kontrwywiadowczą, której określano główne zagrożenia, możliwości jakby działalności szpiegowskiej, główne kierunki. No i to była taka podstawa, taki elementarz, tak? Każdy kontrwywiadowca w terenie no, musiał znać jak Biblię te założenia, no, żeby wiedzieć w jakim środowisku się będzie poruszał. I dopiero na tej płaszczyźnie takich informacji ogólnych albo obiektów specjalnych, które były szczególnie chronione przez Departament Drugi, w tym między innymi zabezpieczenie jednostek wojskowych i jednostek Armii Czerwonej, no, budowano cokolwiek więcej, czyli poszukiwano realnych szpiegów, których wyławiano w różny sposób, czy w urzędzie, tak jak mówiłem, w wydziale paszportowym, czy poprzez znalezione listy z tajnopisem, to jest właśnie Wydział Perlustracji Korespondencji, czyli ten biurowu. No i to, co zaczęliśmy na początku naszej rozmowy, bardzo istotnym, ważnym czynnikiem, który prowadził do demaskowania szpiegów w PRL-u, będzie oczywiście obserwacja dyplomatów, czyli osób, które pod dyplomatycznym przykryciem działały na rzecz obcych służb specjalnych, a które no, wielokrotnie musiały łącznikować agentów, którzy mieszkali w Polsce i na przykład okresowo nie mogli wyjechać, a mieli istotne materiały, istotne rzeczy, nie wiem, wynosili dokumenty, fotografowali i przekazywali filmy z fotografowanymi na przykład dokumentami. Ten materiał trzeba było odebrać. Obserwacje właśnie dyplomatów, ich zachowań, ich tras przejazdu, jakichś nietypowych miejsc, w których się przemieszczali, no, prowadziły bardzo często do demaskowania tej łączności albo poprzez listy z treścią utojoną, albo przez łączność tak zwaną kontenerową, z użyciem martwych skrzynek, czyli gdzieś, gdzie składano materiał szpiegowski, nie wiem, pieniądze, instrukcje, odbierano materiał już na przykład wykonane zadania z danego miejsca. No ale to powodowało, że nawet przez tą martwą skrzynkę czasami udawało się ustalić, kto był adresatem tego materiału, no i zatrzymać realnego szpiega, osobę, która to zrobiła, albo czasami zdarzało się, i mamy dwa takie wypadki, choćby w wypadku Amerykanów, zatrzymania na działalności szpiegowskiej pracowników ambasady amerykańskiej w Warszawie. Można tu wspomnieć Petera Berka. To jest ta operacja z końca lat 70., czy Alberta Müllera, którego zatrzymano w Wielkanoc 87 roku w Warszawie. Głośna sprawa, ale tak naprawdę dokumenty dopiero teraz zostały ujawnione i można je odnaleźć i przeczytać, kto tak naprawdę
poznałem
stał.
Jednego z operatorów tego przedsięwzięcia ze strony Departamentu II, który bardzo żałował, że w tym momencie go zatrzymano, w którym go zatrzymano, jak twierdzi, była to decyzja polityczna Kiszczaka, żeby odnieść polityczny sukces, bo mówi, że to była sprawa bardzo rozwojowa, że dotarto by do wielu więcej istotnych osób niż dotarto, zatrzymując go w tym, a nie innym momencie.
No trudno się do tego odnieść. My wiemy o tym dzisiaj już z odtajnionych akt, że za sprawą stał Stanisław Markisz, bardzo znany konstruktor z śmigłowców w Polsce Ludowej. Ta informacja była bardzo skrzętnie ukrywana przez wiele lat. Chociaż, żeby powiedzieć, bo to mówimy o tak zwanej operacji Błysk, ewentualnie nazywanej też operacją Atom, bo tam miała dwa różne kryptonimy zatrzymania Müllera w Warszawie. No to w tym samym czasie dokumenty Markisza leżały sobie spokojnie w archiwum w Lublinie, zupełnie niezabezpieczone. No, tylko nikt nie wiedział, że wystawienia Müllera jakby dokonał Markisz. No, gdyby to było wiadome, to już ta sprawa byłaby o wiele wcześniej opisana. No, niezwykła historia. Sam Markisz został później jako jeden z niewielu agentów ukadrowiony i wysłany na placówkę zagraniczną na niejawny etat jako dyplomata do Budapesztu i wrócił z niej dopiero w roku 1993, a materiały pozwalają zakładać, że jeszcze przez pewien czas mógł pracować dla kontrwywiadu w nowych realiach Polski i nowej instytucji, czyli Urzędu Ochrony Państwa.
Zaraz dojdziemy do tego momentu przejścia, zwanego też często transformacją, ale są jeszcze takie dwie grupy, bardzo ciekawe, które były związane z Departamentem II, czyli Grupa Operacyjna Karpaty i Grupa Operacyjna Wisła. Ta druga jest szczególnie interesująca, bo ile wcześniej zajmowała się obywatelami PRL, którzy przyjeżdżali do ZSRR, to potem jednak zajmowała się jakiegoś rodzaju też pracą operacyjną, wywiadowczą, kontrwywiadowczą w ogóle wobec obywateli jednak ZSRR. I to, żeby było ciekawiej, elementy tej pracy i wręcz osoby, które składały się na grupę Wisła, swego czasu ujawnił jeszcze ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondarek w takim specjalnym numerze poświęconym właśnie grupie operacyjnej Wisła, którą wydał Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pismo, które jest takim pismem naukowym związanym z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czym te grupy zajmowały się? O co w tych grach chodziło? Politycznie wiemy, też z politycznych różnych enuncjacji, między innymi Stanisława Cioska, że od 1985 roku grupa operacyjna Wisła zajmowała się zbieraniem informacji dla decydentów politycznych PZPR-owskich o tym, jakie są nastroje i co się dzieje w samym Związku Sowieckim.
No to były grupy łączone, czyli one miały taki podwójny charakter. Były to grupy wywiadowczo-kontrwywiadowcze, czyli złożone z przedstawicieli Departamentu I i Departamentu II. Głównych ich zadaniem była jednak inwigilacja obywateli Polski Ludowej w Związku Sowieckim, nie tylko w Moskwie, ale również w Leningradzie i w innych dużych miastach, do których zgodę na wyjazd otrzymywali Polacy. Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś tam ruchu turystycznym, który istniał w Związku Sowieckim i był koncesjonowany dla obywateli polskich, którzy pochodzili choćby z Kresów Wschodnich i wyjeżdżali do swoich bliskich na wschodzie, ale tu chodzi głównie o osoby związane z wymianą naukową, ze studentami, którzy bardzo licznie jednak do Związku Sowieckiego na studia wyjeżdżali. Te informacje, które spływają, one mają taki charakter do Polski, no taki ogólny, tak. Pierwszy realnie postawiony agent departamentu nomen omen właśnie drugiego, który ma zadania wprost przeciwko Związkowi Sowieckiemu do realizacji. To jest agent, którego nazwiska dzisiaj nie pamiętam, ale miał pseudonim operacyjny Rosso, wcześniej pracował na kierunku amerykańskim i włoskim, a który miał za zadanie dokonać penetracji ukraińskiego KGB. Tak? I to jest kwiecień 1990 roku, czyli relatywnie późno, jeśli chodzi o to przestawienie. Zresztą sam Departament II będzie bardzo długo z Sowietami współpracował. Zachowały się takie dokumenty, które nie są ostatecznie podpisane, ale mają na przykład szereg pieczątek i podpisów naczelników wydziałów poszczególnych kierunków z roku 89 i to jest plan współpracy pomiędzy Departamentem II a Zarządem II KGB na okres od 1988 do 1992 roku, tak? I tam mamy materiały, które jasno wskazują, że były prowadzone wspólne działania operacyjne polsko-sowieckie, ba nawet wspólne sprawy operacyjne, nie wiem, sprawa Jaskółka prowadzona między Departamentem II a KGB w Leningradzie, czy sprawa operacyjna Północ, znowuż pomiędzy Departamentem II a KGB w Kaliningradzie przy współudziale Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Elblągu. Cały szereg agentury, która działa na korzyść jednej albo drugiej służby, już nie mówiąc o takiej pragmatyce, że praktycznie każda zrealizowana sprawa o charakterze szpiegowskim była przekazywana pomiędzy Polakami a Sowietami, po to, żeby pogłębić pewien zasób wiedzy, jak są zorganizowane i jak działają zachodnie służby specjalne. Takiej współpracy Służba Bezpieczeństwa jak z Sowietami nie ma z żadnym innym państwem z tutaj, powiedzmy sobie, Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście istnieje dysproporcja, choćby w ilości czy jakości, to trudno tutaj dyskutować, ale w ilości przekazywanych meldunków. Z reguły jest to dwa razy więcej meldunków przekazywanych z Polski do Moskwy niż w drugą stronę, tak? Ale jak popatrzymy na współpracę z Węgrami czy na współpracę z Czechosłowacją, to jest w ogóle mniej, a praktycznie nie ma w ogóle żadnej współpracy pomiędzy SB a Stasi. To są jakieś pojedyncze, incydentalne tylko historie, choć zdawać by się mogło, że bliskość Berlina, i mówię tu o Berlinie Zachodnim, no powinna powodować, że tej informacji pomiędzy dwoma bratnimi służbami, tych informacji powinno być przekazywanych zdecydowanie więcej. Także reasumując, no, ta zmiana, pewnie w tym kierunku i będziemy dążyć, zmiana systemowa jest w kontrwywiadzie zauważona bardzo późno. Chociaż jak popatrzymy sobie na historię nawiązywania relacji partnerskich pomiędzy likwidującą się już Służbą Bezpieczeństwa a zachodnimi służbami specjalnymi, choćby na przykładzie CIA, no to widzimy, że Polacy wcale się nie spieszą do tego. Przynajmniej z tego, powiedzmy sobie, wysokiego pułapu kadry zarządzającej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy dyrektorów poszczególnych departamentów, bo tak naprawdę z inicjatywą nawiązania współpracy wychodzą sami Amerykanie do...
A no właśnie, bo tutaj wywołuje pan doktor teraz sprawę spotkania lizbońskiego, na które to zgodę wydaje, żeby było ciekawiej, po konsultacjach z premierem Tadeuszem Mazowieckim Czesław Kiszczak, żeby było śmieszniej. Zresztą ten dokument znajdował się, jak dobrze pamiętam, dosyć długo w zbiorze zastrzeżonym, ale został już udostępniony i go opisywał. Zresztą tutaj też rozmawialiśmy o tym z doktorem Witoldem Bagińskim. Ja pamiętam z kolei taką rozmowę, taki wywiad, którego zdaje się udzielił generał Andrzej Kapkowski, zresztą później także już w III RP przez kilka miesięcy szef Urzędu Ochrony Państwa, który mówi, no siedliśmy z Amerykanami, których wcześniej szpiegowaliśmy. Kiedy departament usiadł do analogicznych rozmów jak oficerowie Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu perelowskiego?
No, to jest to spotkanie warszawskie z przełomu czerwca i lipca 1990 roku, którego części między innymi będzie uczestniczył minister Kozłowski, a który wywoła w podsumowaniu tego spotkania olbrzymią konsternację, bo to spotkanie dotyczyło głównie współpracy wywiadowczej, co prawda, pomiędzy CIA a przekształcającymi się z SB w UOP, wywoła konsternację stwierdzeniem, że fajnie, będziemy mieli współpracę, bardzo się cieszę, ale mam nadzieję, że panowie się nie obrazicie, bo my będziemy zapraszać do szkolenia naszych nowych funkcjonariuszy również przedstawicieli KGB. I jest na to zapis w sprawie nomen omen, o której pan wspomniał, czyli dokumentowania relacji pomiędzy Służbą Bezpieczeństwa a CIA, czyli to jest ta sprawa dialog, która rzeczywiście niedawno zwróciliśmy na nią uwagę. To sprawa właśnie, która pokazuje, jak ten proces nawiązywania współpracy przebiegał. Zupełnie inaczej niż w każdym innym kraju Europy Środkowo-Wschodniej. No, prekursorami byli Węgrzy, za nimi w czołówce Czesi. Czesław Havel, gdzie nie pojechał, to mówił zawsze, musimy mieć współpracę ze służbami specjalnymi. Zresztą tam się dokonała bardzo dużo i bardzo duża zmiana i bardzo szybko służb specjalnych. Tak? No, w Polsce to trwało zdecydowanie dłużej, z takim można powiedzieć większym, z takim większym dystansem. Tak? To szok, który przeżył rezydent Departamentu Pierwszego w Lizbonie, pułkownik Ryszard Tomaszewski, no był gigantyczny. Tak? Został w jednym pokoju z Johnem Pawelichem. To myślał, że jest werbowany przez CIA do współpracy. Tak? Zresztą raportując do centrali, do swoich przełożonych, mówił, że to jest amerykańska prowokacja. Tak? I dopiero trzeźwe spojrzenie, czy takie spokojne spojrzenie kierownictwa wywiadu, służby wywiadu i kontrwywiadu i ministra Kiszczaka spowodowały, że jednak przygotowano odpowiedź na tą ofertę i spotkać się udało. Natomiast no, tutaj widzę taką dużą dysproporcję. Jednak ten Departament Pierwszy był chyba bardziej otwarty na współpracę z zachodnimi służbami zachodnimi, a Departament Drugi mniej. No być może to wynika z pewnej specyfiki. No trudno przeklikać sobie nagle w ciągu kilku tygodni, nie wiem, miesięcy, że nasz główny wróg, tak, nasz, no trzeba powiedzieć, nasz wróg ma być, jeśli nie przyjacielem, to kimś takim, powiedzmy sobie, obojętnym. Czy to się udało skutecznie przeprowadzić? Są takie przesłanki, które wychodzą z archiwum.
Paweł Piotrowski, jeden z badaczy też służb specjalnych, kiedyś wspominał na spotkaniu, także chyba tutaj w przystanku Historia, że Departament Drugi w zasadzie poza tymi, którzy nie mogli z racji na wiek lub zdecydowanie nie chcieli, także niektórzy ze względu na stan zdrowia, w zasadzie suchą nogą przyszedł do służb III RP.
To tak, to wróćmy do tego za chwilę, ale chciałem jeszcze dokończyć myśl. Niektóre rzeczy, które były prowadzone jeszcze w późnych latach 80. operacyjnie przeciwko Amerykanom, Brytyjczykom, Niemcom, wracają w początku UOP jako rzeczy, które są analizowane. No, przykład najlepszy to jest gra operacyjna Kwisa przeciwko Amerykanom, która jest jeszcze pod kątem kontrwywiadowczym rozpracowania CIA prowadzona do bodajże 92 roku, tak? Więc to pokazuje, że to przeklikanie, to przestawienie się w zupełnie inną perspektywę następuje już nawet w nowej służbie przez starych funkcjonariuszy SB zatrudnionych na nowo w UOP bardzo długo. I rzeczywiście ma pan rację i tu trzeba odwołać się do badań Pawła Piotrowskiego, że jednak Departament Drugi, podobnie jak Departament Pierwszy, niemal suchą nogą przeszedł przez okres transformacji służb, tak? No to w terenie było najgorzej, można powiedzieć. No były takie im mniejsze województwo, tym było gorzej. Tam komisja ta kwalifikacyjna była bardziej surowa, przynajmniej ta wojewódzka. No, przykład Suwał, gdzie praktycznie wszystkich funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zwolniono, w tym sensie, że dano im negatywne rekomendacje, no pokazuje, że to był i ewenement, i że tak naprawdę to zmieniono w ramach komisji tej odwoławczej warszawskiej, tak? No bo istniała też taka komisja. Więc ci ludzie związani z Departamentem Drugim praktycznie znaleźli na nowo zatrudnienie. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element z tego okresu. O ile Departament Czwarty spalił, co się dało, trzeci wybiórczo, ale też proces jakby niszczenia, brakowania akt jest bardzo duży. Podobnie w niektórych wydziałach Departamentu Pierwszego, szczególnie tymi, które zajmowały się walką z opozycją na emigracji.
Czyli jedenastka.
Dokładnie. To w Departamencie Drugim praktycznie nie niszczono dokumentów. I to jest rzecz charakterystyczna. Jakąkolwiek nie dotkniemy sprawę o charakterze szpiegowskim. Mówię tutaj o sprawę przeciwko jakiejś określonej osobie. To dokumenty na tą osobę się zachowały, tak? I to różne. Począwszy od dokumentów operacyjnych, przez śledcze, łącznie z materiałem sądowym. To jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, jeśli uwzględnimy fakt, że niektóre sprawy, jak na przykład sprawa Kubiaka i Cichego, ma prawie 200 tomów akt. One się oczywiście multiplikują, bo w kilku tomach jest to samo, bo to jest, nie wiem, są akta kontrolne do akt prokuratorskich, tak? No, ale to pokazuje skalę problemu, z którym się dzisiaj trzeba mierzyć. Inaczej jest oczywiście ze sprawami, nie wiem, dotyczącymi jakimiś obiektówkami, chociaż też tych relatywnie sporo z kontrwywiadu. Myślę, że najwięcej w skali innych pozostałych biur pozostało, tak? Więc to są takie rzeczy, które powodują, że myślę, że jeżeli przebada się te materiały, to uzyska się relatywnie najlepszy, najbardziej pełny obraz struktury ze wszystkich struktur, które składały się na służbę bezpieczeństwa. Dlatego, że stan zachowania tych dokumentów jest bardzo duży. Oczywiście w latach 80. Departament II dostanie też zadania takie, które były przywiązane do klasycznego SB. Gros spraw z Departamentu III, Departamentu 3A, czy wydziałów tych szczególnie terenowych, zostanie przesunięta do Departamentu II i będą zajmowali się tym wszystkim, co inni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Jest zresztą na to oddzielne zarządzenie, nie pamiętam, z 80 chyba pierwszego roku, o wyznaczeniu dodatkowych zadań w takim charakterze, byśmy powiedzieli, dzisiaj pracy politycznej. I tu trzeba powiedzieć, wracając do tego pierwszego pytania pana redaktora, dla mnie Departament II i funkcjonariusze Departamentu II, czyli kontrwywiadu, to są tacy sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, jak w Departamencie I, III, V, IV i każdym innym pomocniczym w Departamencie, Biurze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dlaczego? Z różnych powodów. Bo był ten sam model przyjęcia do pracy, ta sama etatyzacja, te same stopnie, te same pensje, te same szkoły, tak, ten sam model pracy operacyjnej, z jakimiś niuansami trochę innymi. Może zadania były inne, tak, ale w gruncie rzeczy często zdarzało się, że funkcjonariusze Departamentu II przechodzili do innych departamentów, nie wiem, awansowali, szli do Departamentu I, tak, zdarzały się takie wypadki, albo w drugą stronę, jakim powiedzmy sobie nie szła ta praca w kontrwywiadzie, to byli przenoszeni na mniej wymagające odcinki w innych biurach, tak, więc to był ten sam funkcjonariusz, on był tak samo przygotowany do pracy w każdym innym miejscu, jak w Departamencie II, więc dla mnie to byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, chociaż rzeczywiście, tak jak zaznaczyłem na początku, to była grupa dość elitarna.
Do bardzo już poszczególnych historii operacji, gier operacyjnych Departamentu II, myślę, że już niedługo będziemy wracać i jeszcze raz opowiemy historię, jak ukaże się książka, o Walewskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Paweł Skubisz. No, jak Państwo słyszą, już wytrawny badacz tego wszystkiego, tej całej rzeczywistości, która wiąże się z kontrwywiadem PRL-owskim, czyli Departamentem II MSW. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu za uwagę.